Ponownie przyglądamy się wszystkiemu, czego nauczał Jezus, każdą jedną rzecz, którą przykazał. I my powinniśmy to robić, jeśli jesteśmy Jego uczniami. I jeśli chcemy wypełnić wielki nakaz, który pozostawił nam w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale, od 18 do 20 wiersza. I jeśli chcemy być światłością świata, tak jak On chce, abyśmy byli. I przyglądaliśmy się kazaniu na górze i obecnie jesteśmy w ostatnich wierszach 7 rozdziału. Ostatnim razem mówiliśmy, że aby zidentyfikować fałszywych proroków, musimy przyglądać się ich owocom. W kontekście widzimy, że droga, którą Jezus wyznacza, jest bardzo wąską drogą. Droga do życia została wyznaczona w kazaniu na górze. To nie jest droga zbawienia. Zbawienie jest dostępne jedynie przez wiarę w Chrystusa, nie przez uczynki, nie przez przestrzeganie przykazań zawartych w kazaniu na górze. W ten sposób nie uzyskamy życia. Musimy przyjść do Chrystusa i uznać, że jesteśmy grzesznikami. I nie możemy zrobić niczego, aby uzyskać przebaczenie naszych grzechów. Musimy uwierzyć, że Jezus zapłacił całą cenę za nasze grzechy. Gdy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, dając nam darmo przebaczenie grzechów jako dar od Boga. I to ma miejsce, gdy my odwracamy się od grzechów w pokucie. Jeśli nie odwrócimy się od naszych grzechów w pokucie, nasza wiara w Chrystusa nie przyniesie nam żadnego pożytku, gdyż zbawienie jest oferowane wszystkim, którzy pokutują i wierzą, a nie tym, którzy tylko wierzą. Jest wielu ludzi, którzy wierzą. Świat jest pełen chrześcijan, którzy wierzą, że Jezus umarł za ich grzechy, ale 95% z nich nie upamiętała się ze swoich grzechów i nic nie otrzymali. Nadal są w grzechach i proszą Boga, by im przebaczył. Muszą zawrócić. Skąd więc możemy wiedzieć, że nasza wiara jest szczera? Jakub w swoim liście mówi nam, że wiara bez uczynków jest martwa. I tutaj widzimy wartość kazania na górze. Jeśli nasza wiara jest szczera, to jej rezultatem jest pragnienie, by żyć zgodnie z nauką kazania na górze. Tak jak człowiek ma inne pragnienia niż zwierzęta, chrześcijanin ma niebiańskie pragnienia. Gdy Bóg stworzył Adama, tchnął w niego dech życia. Ale Adam posiadał również fizyczne ciało, także działają w nim dwie siły. Jedna siła ciągnie go w dół, ponieważ ma ciało jak zwierzęta, ale druga siła pociąga go ku górze, dlatego że posiada w sobie boskie życie, Boże tchnienie. Ale Adam w ogrodzie Eden uległ tej sile ciągnącej w dół i zgrzeszył. I gdy człowiek ulega tej sile ciągnącej w dół, staje się jak zwierzę. I widzimy, jak w tym świecie wielu ludzi zachowuje się jak zwierzęta, zarówno w relacjach między sobą, jak i wobec Boga. Tak jak zwierzęta nie są zainteresowane Bogiem, tak wielu ludzi. Ale gdy reagujemy na głos sumienia, wtedy zwracamy się ku Bogu. I to jest pierwszy krok do zbawienia. I gdy wykonamy ten krok i prawdziwie narodzimy się na nowo, to rezultatem tego będzie życie, które odzwierciedla naukę kazania na górze. Jakub opisuje to w następujący sposób. Jakuba 2:26. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Porównuje więc wiarę i doktrynę Pisma do części ludzkiego ciała. Możesz wierzyć w całą naukę Pisma Świętego, co można by przyrównać do osoby, która posiada 10 palców, zarówno u rąk, jak i u nóg, dwoje uszu i oczu, usta, wewnętrzne części ciała, wątrobę, nerki, serce, wszystko na swoim miejscu, ale jest martwy. Jaka więc z tego korzyść? Wtedy nie ma znaczenia, czy ma ręce, nogi, czy oczy. Tak jakby nie miał serca czy nerek. Jeśli jest martwy, to wszystko jest bezużyteczne. Jaki więc pożytek z wiary we wszystkie doktryny, jeżeli nie ma tchnienia życia? Jeśli Duch Duch Święty nie wniósł w nas pragnienia, by żyć według tego, co w Piśmie jest opisane. Wiara bez uczynków jest martwa. To bardzo ciekawy wiersz, Jakuba 2,26. To tak jak ciało ze wszystkimi członkami, ale pozbawione tchnienia życia. Kiedy w ciele jest dech życia, to wiemy, że ono jest żywe. I lepiej mieć ciało z jedną ręką, które żyje, niż mieć dwie ręce i być martwym. Nie powinniśmy więc pysznić się naszą doktryną i nawet nie powinniśmy pysznić się z naszych darów. I mówiliśmy o tym, że ta droga do życia jest wąska, natomiast fałszywi prorocy próbują ją poszerzyć. Wielu fałszywych proroków to robi, starając się jak najwięcej ludzi wpuścić do Bożego Królestwa przez szeroką bramę. Noe w Starym Testamencie jest wspaniałym przykładem człowieka, który nie poszerzał Bożej bramy. Żył w czasach wielkiej niemoralności seksualnej, w czasach przemocy i wielkiego zła, a Jezus powiedział, że czasy ostateczne będą jak czasy Noego. Natomiast Noe wierzył w ciasną bramę, spełnienie Bożych warunków. Ostatecznie tylko członkowie jego rodziny spełnili te warunki. Kościół Noego składał się z 8 osób. Była w nim jego żona, 3 synów i ich żony. Tylko jego rodzina, nikt więcej. I to nie dlatego, że on nie chciał nikogo więcej. Głosił do całego świata swoich czasów, zapraszając, by weszli do arki, ale tylko tych 8 osób znalazło się w arce. Noe jest nazywany zwiastunem sprawiedliwości, ale gdyby Noe obniżył standard, mógłby pozyskać więcej ludzi. Może udałoby mu się zgromadzić 80, a może nawet 800, ale wtedy wszyscy razem by zginęli i nie byłoby ani ciebie, ani mnie. Powinniśmy dziękować Bogu za wierność Noego. Jeśli czasy ostateczne są jak czasy Noego, dobrze by było, żeby było paru wiernych ludzi jak Noe, którzy nie obniżają Bożych standardów. Nauczyciele sprawiedliwości, którzy głoszą wąską bramę, tak jak Jezus, ale nie jak legaliści, którzy jeszcze zwężają tą bramę bardziej niż sam Jezus. Z przykrością muszę stwierdzić, że też są tacy ludzie, którzy dodają do Pisma. Mówią rzeczy, których Jezus nigdy nie powiedział i chcą uczynić tą bramę jeszcze węższą niż Jezus ją uczynił. Nie, musimy mieć właściwe rozmiary i dlatego musimy dobrze znać Pismo. Natomiast fałszywi prorocy poszerzają tą bramę i czynią ją węższą, niż Jezus ją uczynił. Legaliści. Poznacie ich po owocach. Musimy patrzeć na owoc Ducha Świętego. Dlatego powiedziałem, że owoc Ducha Świętego jest ważniejszy niż dary Ducha Świętego. Oba są konieczne, ale owoc jest ważniejszy. Jezus wydawał owoc Ducha przez 33,5 roku swego życia, ale dary Ducha widzimy tylko w 10% jego życia, 3,5 roku. A więc co jest ważniejsze? Tu mamy odpowiedź. Owoc Ducha był 10 razy ważniejszy niż dary Ducha. Czy potrzebujemy obu? Tak, ale oba nie są tak samo ważne. I o tym czytamy w pozostałej części Mateusza 7. W wierszach od 15 do 20 Jezus mówi o wadze owocu. Dobre drzewa rodzą dobre owoce i poznacie ich po owocach. Jezus rozpoczyna od tego w wierszu 16 i kończy tym samym wyrażeniem. Po owocach ich poznacie. To samo wyrażenie w wierszu 16 i 20. Nacisk na owoc. A następnie mamy porównanie do darów. W wierszu 21 mówi: nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. I pokazuje, że owoc to wypełnianie woli Ojca, który jest w niebie. To jest piękne określenie owocu. Owoc, o którym Jezus mówi, to wypełnianie woli Ojca w niebie, co oznacza zapieranie się własnej woli. Nie będziesz w stanie pełnić woli Boga, jeśli nie zaprzesz się własnej woli. Jezus nie byłby w stanie pełnić woli Ojca w Getsemane, gdyby nie powiedział: wszakże nie moja wola. To odrzucenie własnej woli woli jest tutaj opisane w 19 wierszu jako wycięcie drzewa, które nie wydaje owocu. Moja wola jest zawsze w konflikcie z Bożą wolą, jest przeciwna Bożej woli. Ludzka samowola sprzeciwia się Bożej woli. W innym wypadku Jezus nie powiedziałby, wszakże nie moja wola. W niebie, zanim Jezus stał się człowiekiem, mógł powiedzieć pełnię własną wolę, ponieważ jest taka sama jak wola mego Ojca. Ale kiedy tylko stał się człowiekiem, jak czytamy w Ewangelii Jana 6:38, zstąpiłem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę. Dlaczego nie, Panie? Ponieważ ona nie pokrywa się z wolą mego Ojca. Zstąpiłem nie, aby czynić swoją wolę, ale wolę mego Ojca. Moglibyśmy to opisać w następujący sposób. Na krzyżu moja wola krzyżuje się z Bożą wolą i dlatego muszę umrzeć. I jeśli tam umrę, wypełnię Bożą wolę. A więc nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu ludzi mówi do Pana Panie, Panie, ale nie wejdą do Bożego Królestwa. To, że ktoś mówi Panie, oznacza, że posiada właściwe zrozumienie doktryny. A to, że mówi dwa razy Panie, Panie, wskazuje, że jestem emocjonalnie poruszony, że Jezus jest Panem, ale nie zdaje sobie sprawy, że Jezus nie jest Jego Panem, gdyż w codziennym życiu nie pełni woli Ojca. A więc to ten, który pełni wolę Ojca, ten, który odrzuca własną wolę, który jest ukrzyżowany razem z Chrystusem, tylko taki wejdzie do Królestwa Bożego. Czy kwalifikujesz się zgodnie z tym wierszem? A następnie mówi o wielu, co może oznaczać nawet tysiące. W dniu sądu wielu stanie przed Panem i powie, Panie, Panie, będą posługiwali się właściwymi słowami. Czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Prorokowanie jest jednym z największych darów Ducha Świętego. I jesteśmy zachęcani do szukania tego daru w 1 Koryntian 14:1, by głosić Boże Słowo jako Boże usta. Nie tylko jako nauczyciel, który naucza Bożego Słowa, podobnie jak uczeni w Piśmie. Uczeni w Piśmie różnili się od proroków. Prorocy posiadają zrozumienie Bożego Słowa i ogłaszają je w proroczy sposób, zgodnie z potrzebą ludzi. To jest nadprzyrodzony dar. Jezus mówi tutaj o wielu ludziach, którzy powiedzą, Panie, prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Błogosławiliśmy ludzi darem proroctwa. A wielu innych powie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony. Spotkaliśmy tylu ludzi opętanych przez demony i wypędziliśmy je. A kolejni ludzie powiedzą, my dokonaliśmy nie dwóch czy trzech cudów, ale wiele cudów. I mówią o prawdziwych cudach, nie o jakichś fałszywych, które dzisiaj widzimy w telewizji czy na wielkich spotkaniach. Prawdziwe cuda. I oni wszyscy mówią, że robili te rzeczy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu, w Twoim imieniu. Trzy razy znajdujemy to wyrażenie w 22 wierszu. W imieniu Jezusa. A ja im odpowiem, nigdy was nie znałem. Tak, czyniliście cuda w moim imieniu. Nie kwestionuję tego. Oni nie ważyliby się okłamywać Chrystusa w twarz, gdyby tego nie robili. Ktoś dzisiaj może ciebie oszukać, mówić, że czyni cud, ale to tylko magiczna sztuczka. Albo często dzisiaj ludzie chwalą się, że dokonali cudów w innym miejscu. Wielu kaznodziei chwali się cudami, które gdzieś tam dokonali. A Jezus nigdy nie chwalił się cudami, których dokonał gdzieś indziej, ale dokonywał cudów przed ludźmi. Mamy dzisiaj wielu zwodzicieli. I tutaj Jezus mówi do nich, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Wy, którzy żyjecie w grzechu. Istotną kwestią był ich stosunek do grzechu. Nie ile demonów wypędzili, nie ile cudów dokonali i nie ile prorokowali. Jaki jest ich stosunek do grzechu? Chcę was zapytać, drodzy przyjaciele, czy wierzycie, że to są słowa Jezusa? Czy wierzycie, że On wypowie je w dzień sądu? Że wielu z tych wielkich kaznodziejów, których dzisiaj widzimy w telewizji, na wielkich spotkaniach, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy tak dobrze mówią i tak dobrze nauczają, których podziwiają tłumy i wielu myśli, że czynią wielkie cuda, i wypędzają demony. Czy wiecie, że wielu z nich trafi do piekła w dzień sądu? Myślę, że wielu chrześcijan w to nie wierzy. Nie dziwią mnie ci cwaniacy, którzy wyciągają z ludzi pieniądze przez swoje sztuczki i fałszywe cuda. Ale dziwię się tym milionom ludzi, którzy są tak naiwni i duchowo ślepi, że dają się nabierać na te wszystkie sztuczki i wyobrażają sobie, że to są wielcy mężowie Boży. Zamiast przyglądać się, jaki wydają owoc, czy ten człowiek jest wolny od miłości pieniędzy? Czy wykorzystuje moje pieniądze do luksusowego stylu życia? Czy to jest pokorny człowiek? Czy prowadzi mnie do prawdziwej pobożności? Czy też żyje w grzechu? Czy jest rozwiedziony? Czy żyje rozwiązłym życiem seksualnym? Mało kto się dzisiaj tym przejmuje. A Jezus powie do takich ludzi: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Ja wierzę, że to są słowa Jezusa i dokładnie tak zostaną wypowiedziane, gdy Chrystus powróci. Czy w to wierzysz, czy nie, tak się stanie, bo tak mówi Boże Słowo. Będzie wielu, co oznacza może nawet tysiące ludzi. Przyjdą do Niego tak zwani wielcy mężowie Boży i przekonamy się, że to byli oszuści. I co oni powiedzą Panu? Przez wiele lat głosiliśmy w telewizji. Miliony nas słuchały. Miliony posyłały nam pieniądze na nasze programy. I żyliśmy w wielkim stylu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony. W Twoim imieniu wygłaszaliśmy potężne kazania. Tak iż ludzie słuchali z uwagą przez całe godziny. Dokonaliśmy wielu, nie jednego czy dwóch, ale wielu cudów w Twoim imieniu. A On się odwróci do nich i powie: odejdźcie precz wszyscy. Nigdy was osobiście nie znałem. Nie miałem z wami osobistej relacji. Trzymaliście się pewnych doktryn, których nauczaliście. Tak jak nauczyciel chemii, który staje w klasie i wykłada chemię, bo ją studiował. Ci ludzie mogą nauczać Biblii, bo ją studiowali, ale nie mieli osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Gdyby mieli osobistą relację z Chrystusem, to by odzwierciedlali Jego charakter, Jego pokorę, wolność od miłości pieniędzy, niewykorzystywanie biednych, szukanie zawsze dobra innych, a nie popisywanie się czy pociąganie ludzi za sobą, pociąganie ludzi do Chrystusa. Musimy więc zadawać sobie to ważne pytanie. Co będzie istotne w ten ostateczny dzień? Czy dary, czy wolność od grzechu? Dlaczego Jezus ich odsyła? Twierdzi, że wszystko, co zrobili, nie liczy się. Cała ich służba, cuda i proroctwa. Bóg twierdzi, że w Jego ocenie to nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie jesteś wolny od grzechu w swoim życiu. Ważną rzeczą jest bycie wolnym od grzechu. Wy, którzy czynicie nieprawość, a grzech jest nieprawością. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, w 5 wierszu. Grzech jest nieprawością, wy, którzy czynicie nieprawość. A więc istotnym pytaniem w dzień sądu będzie nasz stosunek do grzechu. Nie ile cudów dokonałeś, nie ile kazań wygłosiłeś, nie ile traktatów rozdałeś, nie ile byłeś zaangażowany w ewangelizację, czy cokolwiek innego. Nie twoja służba, ale twój stosunek do grzechu. Wielu ludzi zadowala się dzisiaj czynieniem jakiejś służby dla Pana. Ale nie to będzie najważniejsze w ten ostateczny dzień. Jaki jest twój stosunek do grzechu w twoim sercu, w twoim osobistym życiu? To jest esencja kazania na górze. W całym kazaniu na górze nie ma słowa o twojej służbie, ale jest wszystko o twoim osobistym życiu. I to jest ważne i w ten sposób odróżniamy prawdziwego Bożego proroka od fałszywego. Prawdziwy prorok będzie podkreślał wolność od grzechu, świętość, nie dary. Po owocach ich poznacie, a nie po darach. To, o czym Jezus mówił wcześniej od 16 do 20 wiersza, stoi w kontraście wobec tego, co mówi tutaj. Nie kierujcie się ich doktryną. Mogą mówić: Panie, 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 wszystko dobrze. Ale patrzcie na ich owoc i nie dajcie się oszukać ich darom. Ale ktoś zapyta, w jaki sposób oni usługują tymi darami. No to zastanówmy się, skąd diabeł ma nadprzyrodzone moce dzisiaj. Szatan ma niesamowite nadprzyrodzone zdolności, których udziela czarownikom na przykład. W Biblii czytamy, że pierwszym, który ściągnął ogień z nieba, nie był Eliasz, ale diabeł w księdze Hioba. Hiob żył jeszcze w czasach przed Mojżeszem, który napisał Księgę Rodzaju. Księga Hioba jest pierwszą biblijną spisaną księgą. I w 1 rozdziale czytamy o ogniu, który spada z nieba. Wiecie, kto go posłał? Diabeł. Zesłał go na majątek Hioba. Ma nadprzyrodzoną moc. Może tą nadprzyrodzoną mocą pobudzić innych ludzi, by zaatakowali Bożego sługę. Tak jak czytamy w pierwszym rozdziale Hioba. Ma moc posyłać chorobę do życia ludzi, tak jak w drugim rozdziale Hioba widzimy. A więc szatan ma niezwykłą nadprzyrodzoną moc, którą możemy oglądać dzisiaj w działalności czarowników i w życiu ludzi, którzy mają kontakt z diabłem, czarna magia i tym podobne. Skąd szatan wziął tą wielką nadprzyrodzoną moc? Przecież on jest tylko stworzeniem. Otrzymał tę nadprzyrodzoną moc od Boga. I pojawia się pytanie, dlaczego Bóg dał szatanowi te niezwykłe nadprzyrodzone moce? Albo kiedy je otrzymał? Czy po tym, jak stał się diabłem? Czy też gdy był głową aniołów, zanim stał się diabłem? Dla mnie to oczywiste, że Bóg nie dałby mu tych mocy po tym, jak stał się diabłem. To były dary, które otrzymał, zanim stał się szatanem. Czytamy o tym w księdze Ezechiela, 28 rozdziale. Miał wiele umiejętności, był pełen mądrości i piękna. I Bóg dał mu wiele nadprzyrodzonych darów, kiedy był jeszcze świętym aniołem. Czytamy namaszczony anioł. W 28 rozdziale księgi Ezechiela jest nazwany namaszczony cherub, a namaszczenie zawsze odnosi się do nadprzyrodzonych darów. Ezechiela 28:14. Ale on używa tych darów dla siebie samego, aby promować siebie samego, a nie Boga. I podobnie jak ci dzisiaj kaznodzieje, którzy promują siebie samych i używają nadprzyrodzonych darów, kiedyś mogli być szczerymi chrześcijanami, którzy szukali Boga i otrzymali dary, które później zaczęli używać we własnych celach. Tak jak syn marnotrawny, który przyszedł do ojca, otrzymał dary, a następnie zużył je do własnych celów. To jest doskonały obraz wielu dzisiejszych kaznodziei. Przychodzą do Boga, otrzymują od Niego dary, a następnie używają je do promowania siebie sam. To jest zupełne przeciwieństwo Jezusa, który nawet nie używał swoich mocy, by zamienić kamienie w chleb dla siebie. On rozmnożył chleb dla 5000, ale nie zrobił tego dla siebie. To jest prawdziwa cecha sługi Bożego. A ci kaznodzieje dzisiaj używają Bożych darów do promowania siebie samych i stopniowo dryfują w kierunku grzechu. I stosunek Jezusa do nich jest: nigdy was nie znałem. Przebaczyłem wam kiedyś wasze grzechy, ale oddaliliście się ode mnie i straciliście to przebaczenie. Straciliście zbawienie i nigdy nie weszliście w osobistą relację ze mną. Czy Bóg daje dary ludziom, którzy go nie znają? Poznanie jest słowem, które jest używane w Starym Testamencie na relację między mężczyzną a kobietą. Adam poznał swoją żonę. Nigdy was nie znałem oznacza nigdy nie miałem z wami intymnej relacji, jak oblubieniec z oblubienicą. Wiemy, że Bóg nie ma takiej relacji ze swoimi aniołami, tylko z ludźmi odkupionymi krwią Chrystusa. Chrystus nie jest oblubieńcem żadnego anioła, ale jest oblubieńcem Kościoła, tych, którzy są odkupieni Jego krwią. I szatan, nawet kiedy jeszcze był świętym aniołem, nie był oblubienicą i nie miał tej osobistej więzi z Bogiem, która jest wyrażana tym słowem poznania, jak oblubieniec z oblubienicą, a jednak otrzymał dary. I jest wielu takich ludzi dzisiaj, którzy mają dary, a jednak nigdy nie weszli w tą bliską relację oblubieńca z oblubienicą. I moi drodzy, to jest to, co będzie istotne w ten ostateczny dzień. Chrystus przychodzi po swoją oblubienicę, a nie po ludzi, którzy przejawiają różne dary i wykonują taką czy inną służbę. Zadaj sobie to pytanie, co jest ważne dla ciebie w twoim życiu? Czy jesteś jak Marta, która robi wiele dla Pana? Czy jesteś jak Maria, która ma tę postawę oblubienicy, siedząc u stóp Jezusa i okazując Mu miłość? Oblubieniec i oblubienica lubią ze sobą przebywać. Nie jest tak ważne, co robią dla siebie, ale to, jaki mają do siebie stosunek, że znają siebie. I to będzie najważniejsze w ten ostateczny dzień. Czy znasz Pana? Czy znasz Go intymnie? Tak jak oblubienica zna oblubieńca, tak jak żona zna męża. O tym Pan mówi tym ludziom. Możecie objawiać różnego rodzaju dary i możecie wykonywać wiele pracy dla mnie. Możecie rozprzestrzeniać tysiące traktatów. Możecie gromadzić wiele wiele pieniędzy i podróżować i głosić i robić wiele cudownych rzeczy, ale jeśli nie posiadacie tej relacji oblubienicy ze mną, powiem do was, nigdy was nie znałem. Powiedział do Marty, potrzebna jest tylko jedna rzecz. I Maria, która siedziała u mych stóp, tą właśnie rzecz wybrała. Relację oblubienicy, a nie całą pracę, którą robisz dla mnie. On powiedział, że to może być rozproszenie. Łukasza 10:42. Jezus mówi, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, wykonując wiele pracy dla mnie. Jezus nawet nie docenił, że Marta robi dla niego tak wiele rzeczy, zapierając się samej siebie. I ci ludzie pewnie też ubłogosławili wielu swoją służbą uzdrowienia, wypędzając demony i głosząc, ale to nie robiło wrażenia na Jezusie. On mówi, bardziej niż twojej pracy, chcę ciebie samego. Obyśmy zdali sobie z tego sprawę i wiedzieli, czego Pan od nas oczekuje. I byśmy wiedzieli, co będzie istotne w tym ostatecznym dniu. Dlatego kazanie na górze jest tak ważne. Dlatego jest tak ważne studiowanie Mateusza 5, 6 i 7 rozdziału, aby upewnić się, że robimy te rzeczy. Gdyż tu jest dowód, czy Pan nas zna i czy my znamy Pana. Czy my mamy z Nim tą relację oblubienicy. Gdyż wtedy On nas przyjmie. On nigdy ci nie zarzuci, że nie wypędzałeś demonów, albo że nie prorokowałeś. On nigdy tego nie powie. To nie jest ważne. Jeśli Bóg daje ci jakiś dar, to robisz. Ale istotą jest posiadanie tej relacji oblubienicy z Nim. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo i dziękujemy za zrozumienie, które przygotowuje nas na ten dzień spotkania z Tobą twarzą w twarz. W imieniu Jezusa. Amen.